Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Radio Gdańsk odwiedził pan Marcin Meller, którego witam serdecznie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Odwiedził Trójmiasto, promując swoją pierwszą powieść. Autor reportaży, felietonów, no znany chyba wszystkim dziennikarz, napisał Czerwoną Ziemię, thriller. Pierwszą, ale jak już zapowiada, nie ostatnią swoją powieść. No i o tej książce dziś porozmawiamy. Bardzo dziękuję za tę wizytę w Radiu Gdańsk, do którego pewnie ciężko było się dostać, bo dzwonił pan z drogi, że korki w Trójmieście.
Znaczy już byłem w Trójmieście, tylko sprawdzałem czas dojazdu chyba wczoraj o północy i był 3 razy krótszy, więc kiedy wyszedłem z domu, to się trochę zdziwiłem.
Mm-hmm. No pana bohater też tam nie tyle, że się zdziwił, bo on w Warszawie mieszkał, ale jak jechał przez tę zakorkowaną Warszawę, rok 2020, styczeń, on tak mówi, żeby ci wszyscy ludzie zniknęli, te wszystkie samochody, żeby się bali wychodzić na ulicę, może jakiś wirus.
To oczywiście był mały żarcik, puszczenie oka, a on się wziął tak naprawdę z tego, że kiedyś w trakcie chyba pierwszego lockdownu właśnie jechałem w Warszawie Koszykową do Marszałkowskiej i nagle byłem zupełnie oszołomiony, bo zdarzyło mi się chodzić po Warszawie o świcie w Nowy Rok i nie było tak pusto jak w czasie tego pierwszego lockdownu. I wykorzystałem to zresztą w jakimś felietonie, parafrazując ten słynny tekst, który Rutger Hauer wygłasza w Włosy Androidów, że tam widziałem płonące stacje, galaktyki. Tak, ja pisałem, widziałem pustą Koszykową w godzinach szczytu, co rozbawiło paru czytelników. Więc postanowiłem się zabawić w drugą stronę, wrzucając ten tekst. Zwłaszcza, że akcja się dzieje na dwóch planach czasowych. Dzieje się w 96 roku i w styczniu 20, tuż przed pandemią. Nieprzypadkowo zresztą to się dzieje w styczniu 20 roku, bo ja po prostu wtedy wróciłem do Ugandy i do Kongo, dawnego Zairu, po 24 latach, bo chciałem zrobić to, co mój bohater, to znaczy on szuka syna, ja jechałem w celach dokumentacyjnych, ale chciałem jakby poczuć tego ducha powrotu, te klimaty, jak to będzie, dlatego akcja jest w styczniu. Zastanawiałem się, czy by nie skomplikować jeszcze bardziej rzeczy, nie przesunąć tego na pandemię, ale uznałem, że za dużo to niezdrowo.
Czerwona Ziemia. Tak się mówi o Afryce? Czarny ląd, czerwona ziemia?
Czarny ląd to jest właśnie nie tylko w Polsce, ale tak się mówi. Czerwona ziemia jest trochę inaczej. To znaczy nie mówi się czerwona ziemia, natomiast wątek czerwonej ziemi często wraca w różnych znaczeniach. W sensie takim podstawowym, bo drogi te gruntowe w Afryce często są czerwone ze względu na tam, teraz nie pamiętam, ale sprawdzałem jakieś związki metali i dlatego jest taki kolor charakterystyczny, co na takim poziomie turystycznym jest to błędnie piękne, to znaczy zwłaszcza jeżeli to jest droga przez dżunglę i ta czerwień drogi kontrastuje z zielenią dżungli, zwłaszcza po deszczu, to już jest w ogóle kiczowato, bo jeszcze ziemia paruje i uwielbiam to. Natomiast często w popkulturze wraca ten wątek czerwonej ziemi, na przykład w niezłym filmie, hollywoodzkim, ale niezłym, na temat Afryki, czyli w Krwawym Diamencie z Leonardo DiCaprio. Tam właśnie DiCaprio, który gra byłego komandosa południowoafrykańskiego, rozmawia ze swoim dowódcą i schodzi na tą czerwoną ziemię i oczywiście wiadomo dlaczego czerwona ziemia, od krwi. I rozmawiałem sobie w Kampali z Polką mieszkającą od 10 lat w Ugandzie, no i ona właśnie powiedziała, że jak słyszy turystów z Europy rozkliwiających się nad czerwoną ziemią, to jej się niedobrze robi. W związku z czym wtedy wymyśliłem tytuł Ani słowa o czerwonej ziemi, który jednakowoż w wydawnictwie nie spotkał się z entuzjazmem, a ja jestem dosyć pragmatycznym autorem, to znaczy słucham się, zwłaszcza, że pracowałem w wydawnictwie kilka lat, więc wiem, kogo słuchać. I argument był taki, że po prostu ludzie często przychodzą do księgarni, coś pamiętają, więc tytuł, ale proste rzeczy, a ani słowa o czerwonej ziemi nie jest najprostszym tytułem do zapamiętania, więc zrobiłem sobie kolejny żarcik, to znaczy
no właśnie.
Mój bohater, Wiktor Tilscher, jest autorem książki Czerwona Ziemia, która miała się nazywać Ani słowa czerwonej ziemi, ale wydawnictwo.
W ogóle jest trochę do pana podobny i to, prawda? No, pan spędził w sumie ponad 2 lata w Afryce,
tak,
prawda?
Tak, tak.
On też czas jakiś, właśnie ten 96 rok. Czerwona Ziemia to jest ta książka, nie wiem, czy ty akurat czytał jego syn Marcin, o pana z kolei imieniu, i płakał, czytając o dzieciach, żołnierzach, ale no, jakieś tam podobieństwa się pojawiają i niektórzy pewnie by syna zaczęli szukać, którego pan...
No właśnie, to żona się bała, że jakiś portal plotkarski uzna, że mam nieślubnego syna w wieku studenckim, więc na każdym
kroku. Który zaginął w Afryce, a w każdym razie tak. Z którym relacje są trudne.
Mam dwójkę dzieci, lat 10 i 8, z tymi relacje mam bardzo dobre. Po prostu żyjemy razem. A no to jest oczywiście wymyślone na potrzeby powieści. To jest w ogóle To jest tak, że z jednej strony ja wykorzystałem bardzo dużo wątków autobiograficznych. Znaczy w 96 roku to bardzo wiele, nie wiem, 70% tych wydarzeń, które przeżywa Wiktor Tilscher, przydarzyły się mnie, albo widziałem, albo przynajmniej słyszałem o nich wtedy, kiedy byłem w Afryce. No a z drugiej strony jest to po prostu fikcja. Kompletna fikcja ta historia. Z tym, iż ja po prostu na dosyć wczesnym etapie, kiedy, bo najpierw wiedziałem, że piszę, że to ma być historia ojcu i synu. Potem dosyć szybko przyszła Afryka. No w sumie, jak właśnie pani powiedziała, spędziłem ponad 2 lata, w związku z czym wiedziałem, o czym będę pisał. Nie potrzebowałem dokumentacji. Oczywiście robiłem ją, ale nie potrzebowałem. Mhm. Na dzień dobry już miałem daną wiedzę i to sporą. I wspomnienia. No i potem zacząłem mieszać, to znaczy mieszać fikcję z rzeczywistością, ale też bardzo chciałem, żeby to wszystko było mocno osadzone w rzeczywistości, to znaczy nie wiem, nawet nazwy knajp, ulic, adresy, to się wszystko zgadza.
Ale też ludzie spotykani, bo to są bardzo barwne osoby.
Niektórzy są prawdziwi, niektórzy wymyśleni, niektórzy są fuzją kilku osób, takich, nie wiem... Prawdziwych jest, nie wiem, prawdziwy jest ginekolog, który się pojawia na trzeciej stronie, mój kumpel, ale tylko po prostu wychodzi z gabinetu i się wita, tak? Swoją drogą, w ramach poszukiwań autentyczności tekstu, w którymś momencie wiedziałem, że mój bohater musi zostać ranny. No i zastanawiałem się, jak ma zostać ranny, żeby
przeżyć i dalej uciekać.
Cierpiał, ale żeby mógł uciekać. No i zadzwoniłem właśnie do Pawła i mówię, Paweł, sobie opisuję mu potrzebę, on zwariowałeś, jestem ginekologiem, dzwoń do chirurga. Zadzwoniłem do chirurga, to mnie skierował do patologa. A mówię o tym, bo bardzo, bardzo dużo oglądam i czytam rzeczy sensacyjnych, przygodowych. I jak są jakieś dziury logiczne wielkie, to mi po prostu od razu psuje przyjemność i zaczynam gadać na głos. Żona się wkurza, żebym się uspokoił, bo to tylko sensacja, i oglądał dalej, nie przeszkadzał ludziom. I też to spowodowało, że i sięgałem do wspomnień, więc wiedziałem, co się wydarzyło, a jak wymyślałem, no to czasami naprawdę blokowałem się z pisaniem na dłuższy czas, bo się zastanawiałem, czy to jest prawdopodobne, czy to jest możliwe, czy tak by się stało.
Wyśmiewa pan trochę redaktora Maja z Życia na gorąco w tej książce, a ja jakieś tam drobne, dalekie podobieństwo znajduję, bo pamiętam, że Leszek Teleszyński, którego uwielbiałam za rolę księcia Bogusława.
Chodziłem z jego synem do podstawówki.
Natomiast zupełnie sobie z tym nie radził, był jakiś taki właśnie głowaty, powiem szczerze. Żaden z niego Bond ani James. Pana bohater, no też jest, jakby to powiedzieć, no nieporadny, nawet wtedy, kiedy jest młody i faktycznie walczy i ucieka, on nie jest w żaden sposób do tego przygotowany. Ja domyślałam się, że skoro nie był pan ranny jak on, no to aż tak dramatyczne sytuacje może się panu nie przydarzały, ale on jest taki trochę everyman, który znalazł się w bardzo dramatycznej sytuacji
tak,
w czasie
tak miało
wojny.
Być. Ja zresztą pamiętam, że jak pierwszy, nie jest pani pierwsza, jak, zresztą mój znajomy, który przeczytał Czerwoną Ziemię, tak mówi, ty, ale w ogóle ten Wiktor to jest taki trochę redaktor Maja. No co ty, no tak uważasz? No, ciekawe. Ale też było takie założenie. To znaczy, ja nawet dlatego mu dodałem ataki paniki. To też daleko szukać nie musiałem, bo też odpukać miałem etap w życiu, więc wiem, czym to pachnie, a regularnie pojawiają się niestety idioci w mediach, którzy w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, albo się z tego śmieją, albo myślą, że nie wiem, że to choroba psychiczna, albo teraz był jakiś dziennikarz sportowy o sportsmence, która miała atak paniki w czasie turnieju i że co ona, 10 lat gra i ma atak paniki. Znaczy facet w ogóle nie rozumie, o czym mówi.
Dokładnie, ale na szczęście przy okazji Igi Świątek wiemy, jaka jest rola psychologa w funkcjonowaniu człowieka w ogóle. Tak,
ale też chodziło o to, żeby pokazać, no, że on w ogóle nie jest właśnie Jamesem Bondem, ani Jackiem Reacherem, ani żadnym, teraz nie pamiętam, jak się nazywa ten, Tom Cruise go gra w Mission Impossible, ale w każdym bądź razie nikim takim. No jest po prostu, jest dziennikarzem, jeszcze w dodatku w roku 20 jest w średnim wieku, a za młodu, no co, no po prostu tam broń miał raz w rękach, w wojsku nie był, jak ludzie z tego pokolenia. Także tak, to było specjalne też, żeby dla czytelników, czytelniczek, żeby to nie był jakiś nadczłowiek, tylko żeby jeszcze być może, jeżeli się utożsamią, no to jeszcze bardziej się z nim utożsamili, że to w sumie każdemu mogło się przytrafić.
Ja prawdę mówiąc, za ten opis ataku paniki jestem szczególnie wdzięczna. Tydzień temu z Justyną Suchecką rozmawiałam o mojej książce i rozmawialiśmy właśnie o tym, że no, świadomość musi się zmienić, tak. Że nasz stosunek do naszych coraz pewnie bardziej chwiejnych stanów psychicznych, bo i pandemia, i wojna, i wszystko sprawia, że po prostu musimy się nauczyć z tym żyć, prawda? Tak. Ale atak paniki nie łączy się z wojną wcale w tej książce, tylko z synem. Bardzo pięknie i no, tak opisał pan poruszająco. Ja przyznaję, że przez pierwszą część głównie na tym się skupiałam. Relacje rodzica do dziecka już, no syna tym bardziej, prawda? Ale taką, która rzeczywiście no, zapiera dech w piersi, która wywołuje atak paniki, która jest taką miłością organiczną jakąś, no bardzo silną.
Bo to tak, to miał było kilka przesłanek. Mianowicie najpierw było coś takiego, że ja zostałem późno ojcem, w wieku 44 lat, w związku z czym zalety tego rozwiązania są takie, że no, dosyć świadomym ojcem i to jeszcze przed zostaniem ojcem, bardzo tego chciałem, czekałem. Druga rzecz, kiedy zostałem tym ojcem, to jest jakby bezpośrednio był pierwszy impuls do napisania tej powieści, bo jakaś historia, którą zasłyszałem, właśnie o takiej przypominająca trochę historię Wiktora Tilschera i jego syna. Właśnie o takim ojcu, co porzucił syna z jego matką, potem próbuje to naprawiać. I wtedy też, no, jak zostałem tym ojcem, strasznie ta historia mi wpłynęła na psychikę i zacząłem się zastanawiać, co by było, gdybym ja został ojcem przed 30, moment 20 parę lat, jeszcze w jakimś takim trochę przygodnym związku. No i tak, ja pamiętam jaki byłem. No, znaczy, że w tym wieku to liczyła się tylko praca, żeby zarobić pieniądze i zabawa do oporu. Obojętnie czy w Warszawie, czy w Sopocie, czy wyjazdy do Afryki wtedy. No i tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. Nie powiem na pewno, żebym stanął na wysokości zadania i na pewno nie powiem, żebym dał ciała. No. Mam nadzieję teoretyczną, że zachowałbym się lepiej niż mój bohater w tym konkretnym czasie, ale no to po prostu wszystko razem się zlało i to był początek tej historii. W związku z czym, mimo że, jak mówię, moja sytuacja rodzinna jest zupełnie inna, to jakby bardzo wszedłem w ten stan emocjonalny tego ojca i tego, jak można żałować czegoś, co się zrobiło. To tutaj nie potrzebowałem bardzo się wysilać, żeby te emocje odczuć. A zwłaszcza jakieś inne emocje z mojego życia, bardzo silne, jakby trochę zmieniłem ich charakter i dałem Wiktorowi. A co do syna, to znaczy, no to tutaj nie będzie spoilerowania, że oni w końcu nawiązują więź, to zastanawianie się nad motywacjami syna, no bo tutaj nie wiedziałem z kim gadać. Przypomniała mi się historia znajomego, trochę inna, ale taka, że jakby nawiązanie kontaktów nastąpiło nawet później w jego wypadku. Ja po prostu spytałem się, czy nie mógłbym opowiedzieć. On mi opowiedział mniej więcej o swojej ścieżce myślenia, kiedy się godził z ojcem. I w zasadzie to, co Marcin mówi ojcu, kiedy się spotykają w kawiarni, to jest w zasadzie streszczenie, fabularyzowana wersja tego, co usłyszałem od kolegi. Mhm.
Ale jest to thriller, książka przygodowa, czytadło, jak sam pan o tym mówi. Więc oczywiście to wszystko, o czym rozmawialiśmy przez chwilę, się pojawia, ale akcja jest taka, że syn, tak jak kiedyś ojciec, że tak powiem, śladami Kapuścińskiego, tak on śladami swojego ojca wyjeżdża do Afryki. 24-letni młody chłopak w każdym razie znika po prostu. Tracimy z nim kontakt, a jesteśmy w takim czasie, że przez komórki mamy kontakt nieustanny, WhatsAppy, wszystko. No i ojciec wyrusza na poszukiwanie syna.
To choć jest nie powinien akcja, tak naprawdę wyjeżdżać z Warszawy z wielu powodów, albo piekło w robocie. Żona w ciąży, małe dziecko chore, oczywiście inna żona, nie matka Marcina, a w dodatku jeszcze od początku wiadomo, że on coś tam w 96 w Ugandzie, stało się coś, że nie chce tam wracać. A co więcej, tam jeszcze jest ta sytuacja, chodziło mi specjalnie o to, żeby nie było jasności, to znaczy, że nie ma porwania, nie ma żądania okupu, nie ma nic, nie wiadomo. Czyli najgorszy rodzaj, bo jak jest żądanie okupu, to, no to przynajmniej wiadomo, porwali, dobra, trzeba się zastanawiać. I ta niepewność i jeszcze żona, która uważa, że to się da załatwić przez internet, przez telefon, że są od tego specjaliści, więc jakby wszystko jest przeciwko temu wyjazdowi, a jednocześnie on tam w kościach czuje, że
poza tym on wie, on zna Afrykę, więc, tak. Więc jedzie. Tak jak pan pojechał. Ja przepraszam, bo chciałam... Czas nam się kończy, a chciałabym przez chwilę o Afryce, o której nie mam bladego pojęcia. I przyznaję, że pana książka była dla mnie po prostu no, bardzo bogata w wiedzę, której wcześniej nie miałam. Dzięki niej tę Afrykę poznaję. Pan do niej wrócił przed napisaniem tej książki po latach, więc rozumiem, że jest to dla pana w jakiś sposób ważne miejsce. Jaki był ten powrót w ogóle?
To jest, ja zresztą starałem się tak pisać, żeby z jednej strony ktoś, kto zna Afrykę, nie poczuł, że obrażam jego inteligencję, a z drugiej strony ktoś, kto nie ma pojęcia o Afryce, żeby mógł ją, żeby ona była przyjazna dla czytelnika, w sensie jakoś tam tłumaczone. A teraz, jak się czytelnicy zaciekawią, to parę dni temu wrzuciłem na swojego fejsa listę 10 lektur, gdyby ktoś chciał pociągnąć dalej, wszystko okay. Po polsku, można to znaleźć.
O wojnie Świętego Ducha, o tak, wszystkich rzeczach.
Na Facebooku, na Instagramie.
Tak.
To jest, no zaczęło się, w największym skrócie, zaczęło się od chęci przygody, dawno, dawno temu, w 93 roku, gdzie w sumie była nas piątka, którą łączyło to, że kiedy większość naszych znajomych zainteresowana była robieniem karier, możliwościami, które się wtedy w Polsce pootwierały, a ci, co chcieli jechać do Afryki, nie mieli pieniędzy, a my mieliśmy i chęć jazdy do Afryki i potrafiliśmy zarobić na ten wyjazd. Więc pierwszy to był po prostu jazda przygodowa z Kairu do Kapsztadu przez pół roku. Ja wtedy, pamiętam, wróciłem z uczuciami takiej miłości i nienawiści. To znaczy, to jest bardzo częsty przypadek kogoś, kogo Afryka przytłacza, nie wiem, w różnych wariantach, czy nędzą, czy właśnie różnymi wojnami, konfliktami. A mimo to, z tych dwóch uczuć jednak wybiła bardziej fascynacja, bo dwa lata później, nie sobie, półtora roku później wróciłem, to wtedy wróciłem na prawie rok. Czyli to jest ten rok 96, który posłużył mi za kanwę części powieści Czerwona Ziemia. Byłem zafascynowany w zasadzie wszystkim, to znaczy od historii, też historii dziejącej się na moich oczach. Ja jestem historykiem z wykształcenia i w związku z czym też, nie wiem, wojny oczywiście interesowały mnie jako reportera, ale też interesowały mnie jako historyka. Generalnie rzecz biorąc, wiedząc, że nic się nigdy nie zaczyna i nic się nigdy nie kończy, znaczy wszystko ma swoje gdzieś przyczyny, ma swoje następstwa, no i to Afryka to było tak jak takie laboratorium do oglądania. Oczywiście, że pojechałem dwa razy na safari, no bo być w Afryce i nie zobaczyć bez przesady, no zobaczyłem słonie, lwy, super, jak się teraz dzieci pytają, czy widziałem lwa, tak, widziałem. Ale najbardziej mnie ciekawił ten element jakby ludzko-socjologiczny. I też nie kryję, że się bardzo dobrze czułem. To znaczy w tym takim afrykańskim chaosie, w pozornym jakimś takim bałaganie, w totalnej improwizacji, mnie było tam dobrze. W związku z czym wracałem w różne miejsca, potem już nie na tak długo. Ale jeszcze jeździłem tutaj do Etiopii, tutaj do Mali. I sam jestem ciekaw właśnie reakcji, bo są reakcje zarówno czytelników takie, że powieść super, ale że nigdy w życiu nie pojadą do Afryki Subsaharyjskiej.
No, trochę
są tacy,
straszne,
którzy szukają biletów do Ugandy i że się tam wybierają.
Aha. No to rzeczywiście pewnie zależy od natury, że tak powiem, człowieka.
Tak.
Pan tymczasem swoją pierwszą powieść, chciałam powiedzieć, czytadło, ale to się naprawdę czyta. Wiem, że taki był cel, więc osiągnął pan zdecydowanie.
Bardzo dziękuję.
Nie mówię, że zarwałam noce, bo miałam niedobór snu, więc nie, natomiast czytałam z ogromną przyjemnością. No i parę rzeczy rzeczywiście chętnie bym sobie doczytała o Afryce i wiem, że pan już myśli o następnej książce i że no właśnie, o młodości tej takiej, co to pan syna nie miał wtedy, ale już umiał.
Nawet być może jeszcze trochę wcześniej, ale znowu będzie się dziać i współcześnie i sporo lat temu. Nie chcę zapeszyć, więc nie powiem dokładniej, ale generalnie będzie sensacja, będzie tajemnica. To, co chyba wyszło w Czerwonej Ziemi, będzie sensacja, będzie tajemnica, będzie wielka miłość, będą zagadki, będą rozczarowania, nostalgia, ale będzie dla odmiany dziać się chyba wyłącznie w Polsce.
Mm-hmm. A bo wiem, że pan dużo czyta, prawda?
No bardzo.
Jest taki opis w ogóle, że pan książki tam, gdzie mieszka na pograniczu Warmii i Mazur, tak?
Tak.
Wozi do biblioteki, dostarcza, no i czyta bardzo dużo, właśnie taką literaturę przede wszystkim?
Różne. Jestem kompletnie eklektyczny i wszystko żerny, to znaczy mam od, nie wiem, mam dwie półki z tomami poezji, które jak mnie łapie handra, to lubię sobie poczytać. Czytam powieści sensacyjne, czytam powieści tak zwane poważne, nie wiem, literaturę ambitną, wysoką, czytam literaturę faktu, bardzo dużo. Mam coś takiego, że wraz ze starzeniem się, że szczególnie idę w dwie strony, to znaczy z jednej strony literatura faktu, a z drugiej strony literatura, nie wiem, rozrywkowa,
popularna
sensacyjna, mhm. To znaczy bardziej sobie dozuje trudne, ambitne dzieła, gdzie trzeba czytać każde zdanie 4 razy. No i bardzo dużo oglądam, to znaczy te filmów, seriali, w związku z czym pisząc Czerwoną Ziemię, tutaj inspirowałem się różnymi książkami, ale też filmami na przykład, które miałem w głowie pisząc i sobie też wyobrażając, jakby te sceny wyglądały już sfilmowane, co może kiedyś.
To zadanie dla czytelników, jeśli są równie naoglądani i naczytani, mogą sobie te tropy tutaj śledzić. Ja myślę, że od Hemingwaya nawet i od Pod Wulkanem zaczynając, prawda, po różne bardzo rozrywkowe.
To jest zabawne, że ja niektóre rzeczy post factum sobie nagle uświadomiłem, że były ze mną, kiedy ja w ogóle nie byłem świadomy przy pisaniu. Taki jeden przykład. W sumie jeden z najważniejszych filmów mojego życia, czyli Rok niebezpiecznego życia Petera Weira z młodziutkim Melem Gibsonem. Moje myśli nie krążyły wokół tego filmu w trakcie całego, nazwijmy to, procesu twórczego, ale to był film, który zobaczyłem jako nastolatek i on w sumie zdecydował obok czytania Kapuścińskiego, że chciałem zostać korespondentem wojennym i zostałem nim. I teraz dopiero w trakcie któregoś spotkań autorskich, tak ktoś mnie zapytał o jakieś filmy, i nagle mi to przypomniałem sobie, no, to jest historia. Gibson gra młodego australijskiego dziennikarza, który jest w Indonezji, bo chciałby się dostać do Wietnamu, ale do Wietnamu wysyłają tylko gwiazdy dziennikarskie, to więc on musi terminować w tej Indonezji. Poznaje młodą dyplomatkę brytyjską, którą gra też młoda Sigourney Weaver. Szykuje się zamach stanu, prawicowy albo lewicowy, więc atmosfera jest napięta i tam jest i to love story. Ja nagle teraz właśnie w trakcie tego spotkania, no, że obejrzałem ten film potem wielokroć, ale od paru lat już nie, no i nagle stwierdziłem, kurczę, to było we mnie, po prostu było, tak jak wiele innych rzeczy, których nawet do końca nie byłem świadomy, to wszystko zostaje w człowieku, po to się czyta, po to się ogląda.
Można tego szukać albo po prostu cieszyć się lekturą. Czerwona Ziemia, Marcin Meller, bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo pani dziękuję, pozdrawiam państwa, dziękuję. Życzę dobrego czytania.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.